sumie wódz nasz, Pan Jezus Chrystus uczy nas już niektórych dłużej, niektórych krócej. Tego, co jest nam potrzebne, abyśmy nie zginęli w tej wędrówce, ale mogli cel osiągnąć. A więc uczymy się czegoś ważnego, poważnego, ponieważ to będzie wypróbowane na polu bitwy. Diabeł wypróbuje wszystko, cokolwiek się uczymy. Kto nie będzie korzystać z tego tak, jak powinien korzystać, czy powinna korzystać, ten będzie powalony i będzie miał tylko złe świadectwa w swoim życiu. Sprawa nie toczy się o to, ile będziemy razy na zgromadzeniu, ile się będziemy modlić, tylko ile my z tego skorzystamy. O to się toczy sprawa. Nie ile wysłuchałeś kazań, czy wysłuchałeś, tylko ile z nich wziąłeś, czy wzięłaś. To jest w bitwie potrzebne, bo w bitwie tej, w której bierzemy udział, nie liczy się to, ile my wiemy, tylko ile z tego korzystamy. I to jest sprawa priorytetowa, bo to nie jest bitwa na niby, to nie jest bitwa udawana, że diabeł jest udawany i on udaje bitwę, a w sumie kiedy już widzi, że ty przegrywasz, to odchodzi i mówi, no to następnym razem może będziesz silniejszy. Nie, kiedy przegrywasz, to on cię będzie tak walił, aż padniesz. Jak będzie widzieć, że ty zaczynasz przegrywać, to on jeszcze mocniej będzie nacierać na ciebie, żeby zniszczyć cię, bo to jest morderca, to nie jest ktoś, kto tak sobie tylko chce. I stąd jest ta bitwa, w której bierzemy udział. Jedna sprawa priorytetowa i to musi mieć każdy wbitą w tą głowę, że jest jeden, który decyduje o nas. Boży Syn Jezus Chrystus. O Tobie i o mnie decyduje jeden. Ojciec wszystkich nas oddał jednemu swemu Synowi. Kto więc decyduje o Twoim życiu? Kto? Czy na pewno? Bo w tej bitwie mówienie, że Jezus jest moim wodzem, nie wystarczy. Prawdziwe słuchanie się wodza, to właśnie jest zwyciężaniem diabła. Człowiek może mówić, że moim wodzem jest Jezus, a wybierać cielesne rzeczy, cielesne rozwiązania, cielesny sposób życia. To jest już bitwa przegrana. Dzieje apostolskie, 3 rozdział. 22 i 23 wiersz, czytamy takie słowa. Wszak Mojżesz powiedział, proroka jak ja spośród braci waszych wzbudzi wam Pan, Bóg. Jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. I stanie się, że każdy, kto by nie słuchał owego proroka, z ludu wytępiony będzie. Ilu z nas ma zrozumienie tej powagi sytuacji, w jakiej my dzisiaj jesteśmy? Że od tego zależy twoje i moje życie, czy my będziemy się słuchać Jezusa. Nie od tego, ile ja się Biblii naczytam, czy ile się będę modlić, ja mogę modlić się, Żydzi się modlili i wstawali i robili swoje. A więc ile jest posłuszeństwa, ile jest wyborów, Jezus powiedział i amen, koniec. To jest lekcja, to jest uczenie się w rzeczywistości, czy my przejdziemy przez to, co staje naprzeciw nas, czy raczej będzie to tak, że człowiek słucha, słucha, a potem wybiera to i tak, po swojemu. Słucha, słucha, wybiera po swojemu. I potem chodzi, taki zmęczony, czy zmęczona tym chrześcijańskim życiem. To nie jest takie proste, bracie. Bitwa z diabłem nigdy nie była prosta. Zawsze chodził on krzywymi drogami. Jeśli zaciągniecie na swoje krzywe dróżki, no to cię tam ma, bo ty już nie widzisz celu, do którego zmierzasz i wtedy już diabeł może kręcić, a może tam, a może tam. A co tam będziesz się z braćmi, siostrami, a co tam będziesz tak? Ty masz swój cel, ty masz swoje fajne rzeczy. Oni tych pełnych rzeczy nie rozumieją, a więc po co ci bracia i siostry, jak oni tych fajnych rzeczy nie rozumieją? Nie zrozumieją twojej zabawy. Będą stale mieli coś do ciebie, będą się czepiać, że to jest chrześcijan czy chrześcijanka. Nie powinni w tym być. A więc jest jeden, który decyduje o wszystkim. Jeden decyduje o wszystkim. To jest dzisiaj bardzo silny głos Ducha Świętego. Jeden decyduje o wszystkim. Ojciec wszystko scedował na swego Syna. Jeżeli o twoim życiu decyduje ten jeden, przed tobą stoją otwarte, szeroko drzwi wieczności w niebie. Jeżeli nie może on decydować, bo Słowo Boże mówi, że kto nie będzie się słuchał Jezusa, z ludu wytępiony będzie. Co znaczy z ludu wytępiony będzie? Bóg nie zabija w tej chwili. Po prostu tracisz rozum. Już nie rozumiesz, co się dzieje. Żyjesz i nie rozumiesz, to już jesteś wytępiony. Bo lud Boży to jest rozumny lud, lud, który rozumie, co się dzieje. Lud otwartego serca, otwartych oczu, otwartego celu. Jeżeli człowiek już przestaje rozumieć, to znaczy, że Bóg wytępia. Już człowiek tak sobie żyje jakoś tam po swojemu, a diabeł wtedy ma możliwość, aby takim człowiekiem manewrować tak, jak chce. I człowiek sobie decyzje, wybory, a co to, że kręta droga? Nie tak kręta jak w świecie przecież. Hebrajczyków 5:9 czytamy o Jezusie, a osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich. Dla wszystkich. I ta wzmianka, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. A więc Słowo Boże mówi, że Jezus jest Zbawicielem dla wszystkich, którzy są mu posłuszni. Jego nie interesuje, co myśmy się nauczyli bez Niego. Jego interesuje, co my chcemy się nauczyć z Nim. I każdy dzień jest ważną lekcją. Jeżeli my się uczymy z Nim, to my rośniemy. Jeżeli nie, no to mamy fajne chrześcijaństwo, ale swoje. Prywatne, swoje fajne uczynki, swoje złe uczynki. Często wielu chrześcijan nazywa zło dobrem, a dobro złem. Uważają, że zupełnie, oni mają inne pojęcie. Jezus jedynie, On wie, co jest dobre, a co złe. A więc posłuszeństwo Synowi jest wolą Ojca i jest karane, jeśli nie ma tego posłuszeństwa. Kto z was wie o tym, że jest karane nieposłuszeństwo? Karane nieposłuszeństwo. Jeżeli nie słuchamy się Jezusa, jest to karane. To nie jest to, że ja mogę nie posłuchać Jezusa, nic mi nie będzie. Ewentualnie później Go posłucham. Nieposłuszeństwo jest karane przez Ojca. A więc posłuszeństwo Jezusowi. 1 Piotra. To jest bitwa, tu nie ma żartów. Za dużo trupów pada, za dużo ludzi już odpadło od prawdziwego boju i dzisiaj są na poboczu boju. Funkcjonują, pełzają inaczej, za diabłem. Nie idą, nie walczą, nie zwyciężają. Już pełzają, jak węże już powoli się poruszają po prostu. Kręte ich drogi, nigdy nie wiesz, co mu do głowy wpadnie, czy jej. Co tam się jeszcze wydarzy? Prostej drodze widzisz i ten człowiek zawsze, widzisz określony cel tego człowieka i widzisz, jak on do tego celu zmierza i zdajesz sobie sprawę, że ten człowiek uczy się i odrzuca coraz więcej zła i coraz więcej dobra przyjmuje. I w tym pierwszym liście Piotra, w 4 rozdziale, 1 i 2 wierszu czytamy, ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu. Aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. Ten piorunujący Piotr, to są jak pioruny z nieba ostrzegające, napominające, ale też rozświetlające ciemności. Aby już pozostały czas swojego życia poświęcić na co? Na zyskiwanie rzeczy materialnych? Na budowanie sobie bazy materializmu i cieszenia się tego, żeby się pochwalić tym, co mam? Czym się chwalić dzisiaj, chrześcijaninie, chrześcijanko? Czy to jest duchowe zwycięstwo nad diabłem? Czy to jest owocujące twoje życie pełne miłości, radości, pokoju, cierpliwości, wytrwałości? Czy raczej ja sobie radzę w życiu? Ja posiadam to, posiadam tamto. Nie jestem taką ostatnią fermą życiową. Ale ofermą często w chrześcijaństwie. Oferma zawsze w wojsku, to mówiło się, ty ofermo, to był zawsze człowiek nieprawidłowo ubrany, chodzący jak taka oferma. Tu coś mu wisi, tam coś nieprzypięte. Podczas gdy w chrześcijaństwie Słowo Boże mówi, że mamy być przyobleczeni w Chrystusa, mamy zwyciężać, mamy pozostały czas życia. Od chwili, kiedy zostaliśmy ochrzczeni, uwierzyliśmy w Jezusa, rozpoznaliśmy drogę zbawienia, już wiemy, co jest najważniejsze w naszym życiu. Już nie bawimy się tym. A może tak, a może tak. Wiemy już, że posłuszeństwo Panu jest milsze od ofiary. Zresztą sam Ojciec ogłosił to z nieba bardzo wyraźnie. Apostołowie powiedzieli, myśmy słyszeli ten głos, który powiedział, oto Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie. A więc dla mnie i dla ciebie chrześcijaństwo to nie jest, że ja sobie jakoś żyję po chrześcijańsku. Chrześcijaństwo to jest, wszedłeś czy weszłaś do armii. Kościół Jezusa to jest armia. Paweł mówi, żołnierze, którzy chcą się podobać temu, który ich do armii powołał. Nie jesteś powołany czy powołana, żeby być flegmatykiem chrześcijańskim, łazęgą chrześcijańską, chodzącym sobie jak chcesz i gdzie chcesz, tylko jesteś powołany i powołana do tego, żeby wygrywać, zwyciężać. A więc ćwiczysz się w boju i masz wygrywać z diabłem. Nie z bratem i siostrą, z diabłem. Ten bój jest innego rodzaju. Kiedy widzimy Izraela w bitwie, oni mieli ustanowione inne prawo bitewne niż my. Oni toczyli innego rodzaju bitwę niż my. Ale z nimi było podobnie jak z nami. Bo jeśli Bóg był z nimi, to oni wygrywali. Walczyli mieczem. Zabijali swoich wrogów fizycznie. I często tłumami, jeśli Bóg był z nimi. Ten obraz fizyczny pokazuje na coś, co Bóg chce, żeby dzisiaj było pośród nas, Jego dzieci. Oni wyciągali miecz fizyczny i uderzali. Jak Bóg był z nimi, to ten miecz trafiał w cel wrogów. I armie milionowe były rozbijane. Powiedział Bóg im, że dopóki oni będą do Niego należeć, zawsze będą zwycięzcami. Księga Sędziów, 16 rozdział. Od 28 wiersza. Samson zaś zawołał do Pana tymi słowy: Panie Boże, wspomnij na mnie i wzmocnij mnie jeszcze ten raz, Boże, abym mógł się zemścić na Filistyńczykach, choćby za jedno z dwojga moich oczu. Potem objął Samson obydwa środkowe słupy, na których dom się wspierał, oparł się o nie, o jeden swoją prawą rękę, o drugi swoją lewą rękę i rzekł Samson, niech zginę razem z Filistynczykami. Potem naparł z całej siły i dom upadł na książęta i na wszystek lud, który był w nim. A było zabitych, których przyprawił o śmierć, sam ginąc więcej niż zabitych, których uśmiercił ze swojego życia. Potem nadeszli jego bracia i cały ród jego ojca, wydobyli go i przenieśli i pogrzebali między Seroa a Esztaol w grobie Manoacha, jego ojca. A sądził on Izraela przez 20 lat. Widzicie, Bóg dawał siły i wrogowie ginęli. Tak to wtedy wyglądało. Namacalnie ginęli ci, którzy byli wrogami, przeciwnikami byli. Ale jeśli Izrael odpuścił sobie posłuszeństwo Bogu, wtedy Izraelici ginęli. To tak wyglądały te warunki. Bóg z Izraelem, Izrael pokonywał wrogów. Izrael opuszczał Boga, wróg pokonywał Izraelitów. To, co było czytane Jeremiasza, kiedy Jeremiasz mówił, to właśnie Babilończycy są przed wami, dlatego że wy nie słuchacie się Boga i oni was ukarają za to, że nie chcieliście być posłuszni. A więc w fizyczny sposób tak to wyglądało. Tragedia. Tragedia. Kto z was... Czytając ze zrozumieniem Stary Testament, jest niemożliwe, żeby nie zobaczył, jakie tragedie się wtedy działy. Jak ludzie byli zabijani, kobiety gwałcone, dzieci rozbijane o mury. Tragedie się działy. Po co Bóg pozwolił na taką tragedię? Dlaczego Bóg pozwolił na to, żeby tak to było? Czyż to nie odzwierciedla w jakimś tylko namiastce duchową bitwę? Czy nie po to fizyczną widzimy te krew przelające się, te zabijanych ludzi, żeby zobaczyć, jak straszniejsza o wiele jest ta duchowa bitwa? Dzisiaj ludzie sobie myślą w chrześcijaństwie, że mogą sobie żyć jak chcą i będzie jakoś tam. Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie, kto nie zbiera, ten już niszczy, rozprasza, wystarczy nie zbierać z Panem, jesteś niszczycielem. W armii Pana żyjąc jesteś już niszczycielem, niszczycielką, niszczysz już. Ale co tam, przecież człowiek taki już nie wie nawet, że niszczy. To jest poważna, poważna sprawa. Chwała Bogu, ci, którzy słyszą, co do nich mówię, pilnujmy się Pana, bo sprawa jest bardzo poważna, bardzo poważna sprawa. Pan upomina się o posłuszeństwo Jemu. I nie tyle dlatego, że Pan lubi, jak Go się słuchamy. Pan chce, żebyśmy żyli i nie zginęli. A brak posłuszeństwa Jezusowi wywołuje reakcję nieposłuszeństwa, a więc zaczęcia słuchania diabła. Diabeł też ma swoje dobre uczynki. Wiecie, że w świecie jest pełno dobrych uczynków diabła? Pełno. One nic nie mają wspólnego z dobrymi uczynkami Chrystusa. I Paweł później pokazał te uczynki. Powiedział, choćby ciało wydać na spalenie, choćby rozdać wszystko, całe mienie, a miłości by nie miał, niczym to jest u Boga. A więc liczy się miłość. Jaka miłość? Miłość do Boga i miłość do Kościoła Jezusa Chrystusa, miłość do Jego Syna. Jeżeli tej miłości nie ma, to te wszystkie uczynki nic nie znaczą, są puste, marne. Nic nie znaczy, to i tak ciągotka jest ludzka, ludzkie dobro. Nie ma nic to wspólnego z Bożym dobrem. Ale wydaje się, że jest dobre. I dlatego często nawołuje się chrześcijan, że powinni robić to dobro, co robi ten świat przecież. Nie? Świat nie może lepiej, ale świat nie robi dobra Chrystusowego. Nie oddaje życia w prawdziwej bitwie. Nie walczy w prawidłowy sposób. A więc mamy fizyczną bitwę, padające trupy, zależy po której stronie. Pamiętacie to z Mojżeszem, który modli się, podnosi ręce. Izrael wygrywa, padają wrogowie, ale wystarczyło, że Mojżesz opuszczał ręce, wrogowie przemagają. A więc pokazane zostało, że zwycięstwo Bożego ludu zależy od nieba, nie od siły ziemi. A więc twoje i moje zwycięstwo zależy, ile nieba jest w naszym życiu, a nie od tego, jak liczebnie wyglądamy. Czasami jeden człowiek duchowo silnie stojący, taki apostoł Paweł, potrafi zwojować całą Azję, Hiszpanię, Rzym, Europę. Jeden człowiek przeszedł jak tornado, wymiatając wrogów. Wcale nie był silniejszy ode mnie ani od ciebie. Możliwe nawet, że był słabszy, bo nie był wielkiego wzrostu. Ale jego siła to był Chrystus, Jezus. I w tej bitwie ten jeden człowiek wystarczał za tysiące. Kiedyś zależało to od siły fizycznej, teraz wszystko od siły duchowej. I ten list do Efezjan, 6 rozdział. Od 10 wiersza. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. To jest rozkaz dla wszystkich żołnierzy. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Stójcie tedy opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże, a więc w pełni uzbrojeni. Bo to jest wojna o wszystko, o twoją i moją wieczność. Ta bitwa się toczy bez przerwy cały czas. Nasze wybory i decyzje bardzo wiele znaczą. Bardzo wiele znaczą. Pamiętajcie, Jezus nie był popularny w Izraelu. Jego życie ani sposób życia nie były popularne w Izraelu. On był znienawidzony przez wielu ludzi i wielu chciało go zabić. Dlaczego? Bo on nie pasował do sposobów, w jaki oni funkcjonowali. To, co było wspomniane też o Pawle, sposób Pawła, który poszedł całkowicie za Jezusem, a Jezus by tak postąpił, nie pasował wielu ludziom, ale za to Paweł ilu ludzi ochronił, żyjąc dzięki Jezusowi. Nie tylko Marka ochronił. Ochronił Piotra, ochronił też apostołów w Jerozolimie. Gdyby nie Paweł, oni mogliby łatwo ulec tym wszystkim, którzy dotarli do nich od Żydów i którzy na nich zaczęli powoli wymuszać, aby z powrotem wprowadzić zakonny sposób życia. Paweł był wszędzie prawdziwym bohaterem Chrystusa Jezusa. Nigdzie nie stąpiła jego noga, żeby on szukał własnej chwały, ani szukał poplecznictwa innych. Stawał się prawdziwym przyjacielem dla każdego, gdzie przebywał. I wszędzie ludzie mogli z niego skorzystać, chociaż wielu się to nie podobało. Sposób myślenia Pawła był sposobem myślenia Chrystusa. Tam nie było już patrzenia na to, ilu ludzi stanie za tym, ale patrzenie na to, jak oni staną za tym. Czy to będzie stanie w Chrystusie, czy tylko będzie, o, podoba mi się takie coś, fajne. Czy to będzie położenie życia, czy to będzie taka sobie zabawa w życie. A więc mamy wroga, nie jest to fizyczny wróg, a więc nie walczymy już fizycznie. Nie siły fizyczne są nam potrzebne w tej bitwie, ale potrzebne duchowe siły. Prawdziwe rozpoznanie prawdy, prawdziwe trwanie w prawdzie, ponieważ diabeł jest kłamcą. On przychodzi, żeby kłamać i próbuje zniszczyć twoją relację z Chrystusem, tak jak próbował zniszczyć relację Adama i Ewy z Bogiem i naruszył ją kłamstwem. Kłamstwo wywołało efekt spróbowania tego, co Bóg powiedział, nie próbuj tego. I później coś się stało. A więc bitwy fizyczne pokazywały rzeczywistość padania trupów. Wiecie, ile trupów padło w chrześcijaństwie? Słowo Boże mówi, wielu zostało powołanych, ale niewielu jest wybranych. Spośród wielu powołanych okazuje się, że niewielu wchodzi do wieczności. I tak to jest sporo. Ale w porównaniu do ilości powołanych jest to niewielu. Dlaczego? Dlatego, że wielu zaniedbało służbę żołnierską Pana Jezusa Chrystusa. Ich chrześcijaństwo stało się religią, ich dogmatem życiowym, sposobem na życie, a nie rzeczywistością boju i zwyciężaniem diabła. I diabeł przychodził i wciągał tych ludzi w coś z powrotem, a to w to, a to w tamto, i ci ludzie tracili orientację nieba, zaczęli więcej myśleć o ziemi, coraz bardziej o ziemi. Ziemskie rzeczy stały się ważniejsze, cenniejsze. Nie piękno życia, nie owocne życie, ale piękno tego ziemskiego życia. O, to jest coś, coś ważnego. I nie chodzi o to, że chrześcijanie są bałaganiarzami, ale chrześcijanie nie są perfekcjonistami. Oni korzystają z ziemskich tych rzeczy, ale nigdy nie hołubią tym rzeczom, ani nie są to bożki ich, o które się więcej troszczą niż o swoją czystość chrześcijańską. U niektórych ich rzeczy są czyściejsze niż ich sumienia. Bardziej dbają o czystość rzeczy, które posiadają, niż o czystość swoich sumień. To jest tragedia. Patrzysz na człowieka i widzisz jego pojazd jest czyściejszy od jego życia chrześcijańskiego. A bardziej chrześcijanie, my musimy dbać o to, żeby sumienia nasze czyste były, żebyśmy umieli dobrze wybierać, bo bitwa toczy się o naszą wieczność. I tak jak było powiedziane, spuścizną tego, w jaki sposób żyjemy, często jeszcze dzieci zbierają i dzieci, ich dzieci też jeszcze zbierają z tego albo dobro, albo zło, albo się nauczą, że chrześcijanie to tacy, którzy bardziej o te zewnętrzne rzeczy dbają niż o te duchowe i można ich znaleźć w różnych głupich sytuacjach, ale za to nigdy ich nie znajdzie, żeby nie dbali o swoje zewnętrzne rzeczy. Oto są troskliwi, zapobiegliwi. Pamiętaj, bitwa toczy się o wszystko i więcej tragedii jest teraz w tej bitwie niż w tamtych bitwach było. Bo w tamtej bitwie mógł zginąć Jonatan na przykład, ale wiemy, że to był człowiek prawego serca. Mógł zostać zabity mieczem, walczył mieczem. Tak było. I wiele, wiele świadczy o tym, że Jonatan będzie w wieczności. Tak wtedy dopuszczona była bitwa. Teraz nie ma już takiego dopuszczenia, żeby walczyć mieczami fizycznymi, ale jest dopuszczenie, aby walczyć Słowem Bożym jako mieczem obosiecznym, które przenika, dotyka, ma poruszać serca. Pamiętajmy, że to jest bitwa o wieczność, o wszystko. Nie można stracić rozumu. Łatwo się traci rozum. Łatwo człowiek przestaje być jednością z innymi w bitwie. Łatwo ludzie zaczynają sobie życie organizować obok innych walczących i powoli widzisz, że paru walczy, a reszta sobie organizuje swoje życie ziemskie. Zajęci są swoimi domkami, swoimi samochodami, swoimi jakimiś pracą, różnymi rzeczami. I się ciągną tak przy okazji. I gdyby tylko zabrać tych, którzy naprawdę walczą, to, no to poszliby znaleźć inne miejsce może, gdzie ktoś jeszcze jest, co coś próbuje robić. A więc zobaczcie, ilu naprawdę trupów pada. I oni nie czują się trupami wcale. Ale Słowo Boże mówi o tych, którzy niestety są po dwakroć umarli też. To znaczy, że byli żywi i znowuż umarli, ale już duchowo umarli. Pilnujmy się, żeby uważać, w jaki sposób postępujemy. Uważajmy też, do czego przykładamy rękę, czym się zajmujemy, bo to jest sprawa też bardzo ważna. Wszystko, co robimy, mamy czynić dla Pana. Nie zawsze się to będzie podobać, bo Pan do wielu rzeczy ręki nie przyłoży. Nie widzę Jezusa takiego, jak my dzisiaj jesteśmy. Nie widzę, żeby Jezus się tak tym zajmował. Ale zajmował się za to czym innym bardzo doskonale i czysty sposób. I dzisiaj z tego korzystamy, żeby być ratowani, zbawiani. A więc jak ważne jest to, czy my patrzymy na Jezusa. Czy patrzymy na system, w którym żyjemy, na sprawy z tego systemu. To, co jest piękne, że Chrystus czyni człowieka praktycznym. Człowiek jest chrześcijanin, chrześcijanka są praktycznymi ludźmi. Oni najbardziej myślą o tym, żeby mieć czas dla Pana, dla Pańskich rzeczy. Wiedzą, że muszą pracować, wiedzą, że muszą zarabiać, ale im to tylko służy po to, żeby być jeszcze bardziej dla Pana. Oni nigdy nie biegają za tymi rzeczami i nigdy ich serce nie ciągnie do tych rzeczy. Ponieważ ich w sercu i umyśle jest zawsze żyć dzięki Jezusowi i wejść do wieczności, wygrać z diabłem, który stawia różne rzeczy przed nami, abyśmy dali się na to złapać. Pamiętacie może sytuację, jak Dawid stoi sobie i jest pragniony. I tak sobie westchnął, że chciałby się napić z tej studni betlejemskiej. To taka dobra tam woda jest w tej studni. Ale niestety wrogowie byli, którzy zajmowali ten teren i nie można było przejść do studni, sobie zabrać wody i przynieść królowi. Ale byli tam tacy trzej żołnierze, którzy usłyszeli, co ten król mówi. Napić się chce król. I oni nie patrząc na nic, we trzech poszli przeciwko armii, którzy tam bazowali przy tej studni. Poszli, tamci pewno byli zszokowani. Trzech chłopa idzie, tutaj tysiące. Oni idą sobie. Myślą sobie, co to, zwariowali czy co? Ale jak zaczęli iść między nimi, to już wiedzieli, że nie zwariowali, bo zaczęły się sypać trupy, a oni szli prosto, mieli cel, do studni. Przyszli, naczerpali wody, obrócili się i wrócili do króla. Król jak to zobaczył, to powiedział, nie, to poświęcenie zgodne tylko Boga. I oddał chwałę Bogu, wylewając tą wodę na ziemię. Dla człowieka mówi, to za dużo, żeby tak poświęcić swoje życie. Ale to jest jakaś namiastka, jak my myślimy o Chrystusie. Chrystus chce, żebyśmy się miłowali nawzajem. Czy my jesteśmy gotowi pokonać każdego wroga, żeby się miłować nawzajem i czynić sobie dobro? Boże dobro nawzajem. Dlatego chrześcijanin czy chrześcijanka, nieraz ktoś nawet coś proponuje i ty mówisz, nie, to za duże, żeby mógł z tego korzystać. Nie potrzebuję tego poświęcenia, ponieważ ono jest nieadekwatne do tej sytuacji, w jakiej jestem. Wierzący ludzie nie wszystko przyjmują, co ktoś im chce dać. Oni patrzą na to, czy to nie przekracza granicy, bo cenią sobie Chrystusa. I to samo przy dawaniu czy braniu. Kiedy Izrael wchodził w grzech, Izrael wchodził też w cierpienie z powodu grzechu. Bo Bóg, karcąc Izraela, posyłał miecz, którym oni mieli inne narody czegoś nauczyć, posyłał przeciwko nim, żeby te narody nauczyły ich. A więc kiedy grzeszyli, cierpieli. A kiedy cierpieli, wtedy wołali do Boga, prosząc Go o łaskę, o miłosierdzie. I Bóg im okazywał miłosierdzie. Nieraz po iluś latach, tak jak niewola babilońska, 70 lat. Ale Bóg okazywał i przywracał ich z powrotem. Cierpienie było połączone z grzechem. Izrael, kiedy słuchał się Boga, nie cierpiał. Często nawet na okoliczne narody padał strach, żeby one nie mogły atakować Izraela. I te narody nie atakowały, bały się atakować Izraela. Bo kiedy Izrael stał prawidłowo, Bóg powiedział, ja będę otaczał was taką troską, że innym nawet do głowy nie przyjdzie to, żeby was zaatakować. To wy będziecie zdobywać tereny i wy będziecie wygrywać. Mamy bitwy, w którym ani jeden Izraelita nie padł na wojnie. Wrogów padło mnóstwo, ale ani jeden Izraelita nie został zabity. A więc widzimy cierpienie, grzech, ale wojna, której dzisiaj bierzemy udział, jest innego rodzaju. Sam Chrystus, kiedy przyszedł, pokazał wódz, w jakiej wojnie my będziemy brali udział. Cierpienie nie będzie już wynikiem grzechu. Cierpienie będzie wynikiem oczyszczania. I kiedy cierpienie chrześcijańczy, chrześcijanka znosimy, to nie jest to wynik, że ja grzeszę, dlatego cierpię. To jest wynik tego, że przechodzimy przez ogień próby, którą Bóg daje. I dlatego oni mogli napisać, bądźcie szczęśliwi, gdy przechodzicie próbę. Szczęśliwy człowiek, który dojdzie w zwycięstwie i wygra w próbie. Kiedy więc cierpi dziecko Boże, to nie patrzy, o, co ja zrobiłem złego, czy zrobiłam złego. Jeśli cierpimy z powodu Chrystusa, to nie jest wynik tego, żeśmy popełnili zło. To jest wynik tego, że zaczynamy żyć w dobru. Zaczynamy się uczyć, jak wygrywać ze złem, czyniąc dobro. Otwórzmy może na chwilę treny Jeremiasza. Z pierwszego rozdziału. Zobaczmy, jak prorok w tym momencie opisuje tę sytuację. Ach, jak samotne leży miasto, niegdyś tak ludne, stało się jak wdowa, niegdyś wielkie wśród narodów, władczyni krain odrabia pańszczyznę. Płacze gorzko po nocy, a jej łzy spływają po licach. Nikt jej nie pociesza. Spośród wszystkich jej kochanków, wszyscy jej przyjaciele ją zdradzili, stali się jej wrogami. Na wygnanie poszedł Juda, na cierpienie i w ciężką niewolę. Zamieszkał między poganami i nie znajduje odpocznienia. Wszyscy jego prześladowcy dopadli go wśród ucisku. Drogi na Syjon okryte są żałobą, nikt nie podąża na święto. Wszystkie jego bramy spustoszone, jego kapłani jęczą, jego panny strapione, a on sam pełen goryczy. Jego wrogowie są górą, szczęście sprzyja jego nieprzyjaciołom, gdyż Pan utrapił go dla wielu jego grzechów. Jego dzieci poszły na wygnanie, pędzone przez wroga. Odjęta jest córce syjońskiej, cała jej chwała, jej książęta są jak jelenie, które nie znalazły paszy i uchodzą bez siły przed tym, który je goni. W dniach swej niedoli i tułaczki wspomina Jeruzalem wszystkie swoje bogactwa, które miano od dawna, gdy jego lud wpadł w ręce wroga i nie było, kto by go ratował. Gdy to widzieli ciemiężcy, naśmiewali się z jego zagłady. Ciężko zgrzeszyło Jeruzalem, dlatego stało się nieczyste. Wszyscy, którzy je czcili, wzgardzili nim, ponieważ widzieli jego sromotę. Ono samo również wzdycha i odwraca się. Jego nieczystość jest na podołku, jego szaty. Nie pamiętało o swojej przyszłości i tak haniebnie upadło. Nie ma, kto by je pocieszył. Wejrzyj, Panie, na moją niedolę, gdyż nieprzyjaciel się wynosi. Wróg wyciągnął swoją rękę po wszystkie jego skarby. Widziało nawet pogan, jak wkraczają do jego świątyni, którym przecież zabroniłeś wchodzić do twojego zgromadzenia. Cały jego lud jęczy, szukając chleba, swoje kosztowności oddaje za pokarm, aby zachować życie. Wejrzyj, Panie, i patrz, jak jestem zgardzone. Nurze wy wszyscy, którzy przychodzicie drogą, spójrzcie i patrzcie, czy jest ból równy mojemu bólowi, który mnie zadano, którym dotknął mnie Pan w dniu zapalczywości swojego gniewu. Z wysoka zesłał ogień do moich kości i on przeniknął je, rozciągnął sieć na moje nogi, zawrócił mnie, spustoszył mnie, uczynił na zawsze chorym. Mocno ściągnięte jest jarzmo moich grzechów, jego ręką związane, włożone zostało na moją szyję, złamała się moja siła. Pan wydał mnie w ręce tych, którym nie mogę sprostać. Odrzucił Pan z mojego grona wszystkich bohaterów, zwołał przeciwko mnie zgromadzenie, by zniszczyć moją młodzież. Pan podeptał w tłoczni dziewiczą córkę judzką. Kiedy widzimy to spustoszenie, które się w całym tym Izraelu dzieje, spójrzcie na to w Izraelu. A co w kościele? Jak dzieci mogą dostawać z powodu jakiegoś człowieka, który nie chce chodzić w czystości Chrystusowej, spustoszenia, niszczenia. To nie jest tak, że człowiek nie sieje tego, co robi. Duchowo sieje, może być niewidoczne, ale duchowo to się rozchodzi. I człowiek nawet często nie czuje tego, że może złą spuściznę ściągać na swój dom czy na zgromadzenie, w którym przebywa. Pamiętacie jeden Achan i co się stało? Jak toczyła się bitwa? A więc mamy przeniesienie, to jest fizyczne przeniesienie. Cały lud cierpiał i mężczyźni, kobiety i dzieci, wszyscy cierpieli. W sumie i stworzenie nawet cierpiało, bo Bóg ustalił prawa też, w jaki sposób to stworzenie ma funkcjonować. I to wszystko z powodu grzechu. Kiedy przychodzimy do nas, Jezus powiedział, będziecie cierpieć, bo skoro ja cierpiałem, to i wy cierpieć będziecie. Jezus nie cierpiał za swoje grzechy. Jezus cierpiał dlatego, że był święty, czysty i nieskalany. Pamiętajmy, że kiedy Kościół cierpi, to nie jest to karą. To jest inna bitwa. W cierpieniu wydajemy owoc, wypieramy się grzechu. Nie chcemy grzeszyć. W cierpieniu zaczynamy nabywać tych cech charakteru Pana naszego. Zaczynamy stawać się innymi ludźmi. Cierpienie kształci nas. Ponieważ nie cierpimy z powodu grzechu, z powodu czynionego zła, ale z powodu tego, że należymy do Chrystusa. I w tych cierpieniach jest chwała Pańska, która spoczywa na nas. A więc nie cierpmy z powodu grzechów, ale cierpmy z powodu tego, że nie grzeszymy, nie idziemy w zło, że możemy być niezrozumiali, wyśmiani, odrzuceni. Z powodu tego, że mówimy prawdę. Prawdę o miłości Chrystusa. Prawdę o zwycięstwie Kościoła. Prawdę o tym, że każdy, który wchodzi w chrzest, wchodzi też w armię. Wchodzi w wojnę z władcami ciemności, z kłamcą. Który próbuje jakkolwiek omotać umysł żołnierza Chrystusowego, żeby przestał człowiek myśleć o tym, co w górze i zaczął coraz bardziej myśleć o tym, co na ziemi. Dlatego Paweł napisał, że wrogami, wśród wrogów krzyża są ci, którzy myślą o rzeczach ziemskich. Ale my mamy ojczyznę w niebie, dokąd zmierzamy. Pamiętamy Księgę Izajasza, 53 rozdział, o Panu naszym Jezusie Chrystusie. Cierpiał z powodu nas, cierpiał. On nasze cierpienia wziął na siebie. Nasze grzechy zaniósł na krzyż. Piękne. Dlatego, że cierpiał. Bóg dał mu to wszystko. Pamiętaj, nie jesteś chrześcijaninem, chrześcijanką z nazwy, bo nazwy często oszukują, zwodzą. Jesteś żołnierzem. Żołnierzem na prawdziwej bitwie. Bitwa się cały czas toczy. Teraz też się toczy. Cały czas. Ona nie ma przerwy. Albo stoisz w Chrystusie i wygrywasz. Albo odpuszczasz sobie Chrystusa i przegrywasz. Bo jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Jeśli Pan z nami, to któż przeciwko nam? Wtedy my oczyszczamy się, diabeł przegrywa. My pozbywamy się tego, co cielesność. My pozbywamy się tego, czego diabeł nas nauczył i diabeł przegrywa. A jeśli my się nie pozbywamy tego, co diabeł nas nauczył, to on mówi, to jest nadal mój człowiek. Nadal nie walczy po stronie Chrystusa, raczej pozostaje po stronie ciemności i sposób walki jest ciemny. A więc cierpienia Chrystusowe, cierpienia, które są wynikiem tego, że idzie za Panem, to są chwalebne cierpienia. Wtedy kosztujemy z tego, jak dobry jest Pan. List do Rzymian, 8 rozdział. Kto dzisiaj ma taką pewność, że bierzesz udział w bitwie i że musisz być uzbrojonym, uzbrojoną, bo inaczej diabeł cię dopadnie. Kto z was ma taką pewność, że nie żyjesz sobie w religii chrześcijańskiej, ale jesteś na polu bitwy, gdzie wróg jest straszny, który tylko patrzy, gdzie znaleźć lukę w twoim życiu, żeby się tam wcisnąć i cię zabić. A ty pilnujesz się Pana i należysz do Niego, jesteś spokojnym, spokojną w Panu, bo wiesz, że w pancerzu, którym jest Chrystus, nie ma luki, ani jednej luki nie ma. I dopóki jesteś przyobleczony czy przyobleczona w Chrystusa, twój wróg nie ma jak się dostać do ciebie. Ale jeśli pozwolisz, żeby to zostało zdjęte przez twoje ulegnięcie złu i pozostanie w złu, no to wtedy dajesz możliwość diabłu, żeby on mógł dalej dewastować, dalej niszczyć. 8 rozdział od 14 wiersza. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, którym wołamy Abba, Ojcze. Ten to duch świadczy duchowi naszemu, że dziećmi Boga jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, my nie musimy szukać tych cierpień. Wystarczy, że żyjemy dzięki Jezusowi. One same się jawią. Nie trzeba ich szukać wcale. Jeżeli oczyszczamy się, ludzie się zaczną śmiać, a co ty z siebie robisz, po co ty się tak umartwiasz, czy inne rzeczy. Czy Chrystus właśnie po to przyszedł? No tak, właśnie po to. Także w tej bitwie musisz się nauczyć czujności i trzeźwości. Jeśli tego się nie nauczysz w tej bitwie, jeśli te zgromadzenia nie posłużą ci po to, żeby tego ciebie nauczyć, to w sumie nie byłeś na Radzie Wojennej. Byłeś na mszy złożyć ofiarę. I złożyłaś, wychodzisz i już po mszy. Już nie trzeba nawet myśleć o tym, co to było. Albo jesteś na Radzie Wojennej i wtedy wyciągasz wnioski, oczyszczasz się, albo jeszcze bardziej przyjmujesz to, aby być zwycięzcą, zwyciężczynią w Królestwie Jezusa Chrystusa, aby czynić dobro, Boże dobro i nie ustawać. My nie jesteśmy powołani do bitwy pokazującej, kto z nas jest silniejszy w fizycznych wymiarach, kto jest lepiej pyskaty, kto lepiej wygadany czy wygadana. Bierzemy udział w bitwie innego rodzaju. Dobra ze złem, miłości z nienawiścią. To jest zupełnie innego rodzaju bitwa. Jeśli my nie będziemy uzbrojeni, napełnieni Duchem Świętym, to w tej bitwie to człowiek nie ma szansy po prostu. Diabeł rozpracuje. Niech Bóg pomoże, abyśmy byli tego całkowicie świadomi. Całkowicie świadomi. To jest główne zadanie tego dzisiejszego zgromadzenia. Całkowicie świadomi tego, co tu się dzieje. Człowiek świadomy tego, co tu się dzieje, ten człowiek czyni wybory, decyzje. I one są z Panem Jezusem Chrystusem. Amen.